Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia w Radiu Gorzów. Sebastian Pieńkowski, szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakaś część radnych wytknęła panu jakiś czas temu, że obraził pan nauczycieli i sędziów. Analizował pan już swoje słowa? Pytam, bo no, czasami można powiedzieć coś, czego się potem żałuje.
Tak, analizowałem, nawet wypowiedziałem się dla jednej z gazet lokalnych, konkretnie dla Gazety Lubuskiej, i wyjaśniłem, że stanowisko Platformy Obywatelskiej jest czystą manipulacją, a te wszystkie głosy, które się później pojawiają, czyli oświadczenia ZNP czy instytucji reprezentujących część sędziów, mogę jasno określić jako mowę nienawiści w stosunku do mnie, jako nagonkę.
W stanowisku, o którym pan wspomniał, Koalicji Obywatelskiej, czytamy między innymi, to są właśnie pana słowa: są w Polsce dwie grupy społeczne, sędziowie i nauczyciele. Są reliktem PRL-u. Niezreformowane, których kosztem innych części społeczeństwa chcą żyć. To są metody stalinowskie, to inna część wypowiedzi z III Rzeszy, faszystowskie. No i radni klubu Koalicji Obywatelskiej w swoim stanowisku napisali: użyte sformułowania są przejawem mowy nienawiści, gardzącej ludźmi, szydzącej z ich poglądów i poczynań.
Nie, no, totalnie się mylą. Zwłaszcza, że oceniają to przez pryzmat wybiórczej wypowiedzi. Te cytaty oczywiście padły, ale padły w kontekście zachowań nauczycieli strajkujących w stosunku do nauczycieli nie strajkujących. I nie mówię tutaj o Gorzowie konkretnie, tylko mówiłem o ogólnie to, co w mediach jest przedstawiane, to, co w mediach społecznościowych jest przedstawiane, czyli to, że ludzie mający inne poglądy, czyli tu konkretnie nauczyciele nie strajkujący, są wyszydzani, są słownie represjonowani, są wyzywani wręcz, jest ostracyzm, są zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie ustawiają się nauczyciele strajkujący i wyszydzają, czy robią tak, jak ja to przyrównałem i dalej przyrównuję do ścieżek zdrowia, które się jednoznacznie kojarzą z Radomiem 76 rokiem. Tylko nie ma przemocy fizycznej, jest przemoc ustna. Jest to zachowanie naganne i ja oceniłem tylko i wyłącznie tych nauczycieli, którzy w ten sposób w czasie strajku postępują do swoich kolegów. Piętnuję również to, że nie można czyimś kosztem, czyli kosztem uczniów, rodziców, realizować swoich celów, czyli nie dopuszczać do egzaminów. To jest moja opinia, jestem politykiem, jestem rodzicem, mam prawo do wypowiedzi. Wszystkie te ataki na mnie, nagonka, tak zwana mowa nienawiści w stosunku do mnie, bo tak to odbieram, jest przejawem tego, że nie ma pozwolenia na to, żeby kto inny miał zdanie. To jest potwierdzenie tego, co mówię. Jeśli ja bronię lżonych i wyszydzanych, sam jestem lżony i wyszydzany i piętnowany. No i tyle. Jest mi z tego powodu przykro. Jeśli ktoś mnie źle zrozumiał, to nie było to moją intencją. Ja nie mam problemu z przeproszeniem. I takie słowa mogę powiedzieć do tych uczciwych nauczycieli, którzy mogli mnie źle zrozumieć. Jeśli mnie źle zrozumieliście, szanowni państwo, to przepraszam, ale nie wycofam swoich słów, ponieważ uważam, że to ja jestem dzisiaj celem nagonki właśnie tych instytucji sędziowskiej w tym przypadku, co jest niedopuszczalne, czy Platformy Obywatelskiej, no ale to jest działanie polityczne, ja to rozumiem, czy ZNP, no to też rozumiem,
no też,
ponieważ to też jest, oni uprawiają politykę, a nie pracę związkową. Bo gdyby nie uprawiali polityki, to by usiedli do stołu, by rozmawiali o rozwiązaniach dla szkoły, a nie tylko o podwyżkach, by rozmawiali o tym, jak zmienić szkołę, żeby było lepiej. Mają zaproszenie od pana premiera, już wiemy dzisiaj, że nie przystąpią do tych rozmów, więc po to jest społeczeństwo, po to są obywatele, żeby sami to ocenili. Ja dzisiaj czuję się jako człowiek, na którego jest prowadzona nagonka przez wszystkie instytucje, a nie patrzy się na pryzmat tych ludzi pokrzywdzonych. No i ja stoję na stanowisku, że się nie ugnę, będę ich bronił. Jeśli, tak jak powiedziałem, ktoś mnie źle zrozumiał, no to właśnie wyjaśniłem.
A poruszył pan strajk akurat nauczycieli, to proszę bardzo, bo wczoraj wojewoda lubuski i kurator zaapelowali do nauczycieli, by na czas rad klasyfikacyjnych i egzaminów maturalnych zawiesili strajk. Apel był, odzewu nie było. Dopiero późnym popołudniem Ogólnopolski Komitet Strajkowy Nauczycieli zaapelował, poinformował, że jego członkowie będą jednak klasyfikować uczniów. Czy to oznacza, że związek zrozumiał, że mógł zrobić o jeden krok za daleko?
Mam nadzieję, że tak jest, panie redaktorze, szanowni państwo. Tacy ludzie jak ja, przecież ja nie jestem jedyną osobą, która staje w obronie uczniów, w obronie lżonych nauczycieli, że w końcu do części środowiska, nie ogólniam, tak, do części środowiska dotarła ta informacja, że takich metod nie wolno używać. No i mam nadzieję, że te matury się odbędą. To znaczy ja jestem przekonany w 100%, że się odbędą, bo myślę, że rząd nie pozostawi uczniów i rodziców i jeśli doszłoby jednak do tego, że te granice zostaną przekroczone i no, część nauczycieli wykorzysta strajk jako broń przeciwko rodzicom i uczniom, bo przypominam, że uczniowie mają prawo do egzaminu, to są łamane ich prawa, to rząd przygotuje takie rozwiązanie prawne, żeby te matury się odbyły. I tutaj myślę, że rodzice mogą spać spokojnie w tym sensie, że te matury się odbędą. No ja rozumiem ich zdenerwowanie, sam jestem rodzicem i też to odczuwam.
8 kwietnia strajk się rozpoczął, trwa. Nie wiadomo, czy się zakończy i kiedy się zakończy. Okrągły stół będzie ostatni, jeśli do niego dojdzie, będzie ostatnią szansą osiągnięcia kompromisu stron?
Mam nadzieję, że tak będzie. No, żeby był kompromis, muszą być dwie strony. I muszą być dwie strony, które wiedzą, czego chcą. No, nie można żądać tylko i wyłącznie podwyżek. Ja cały czas mówię, że nauczyciele mają prawo do strajku, że ja znam bardzo dużo nauczycieli, których szanuję i których pracę cenię. Ale trzeba rozmawiać o reformie systemu. Trzeba rozmawiać o tym, że jak tworzymy wspólnoty, to nie tworzymy jej kosztem innych. I mam nadzieję, że te rozmowy doprowadzą do takich efektów, że jedna i druga strona będzie zadowolona. Ja jako inżynier skończyłem studia, nigdy nie miałem karty inżyniera, czy spawacz, ogrodnik też nie miał karty spawacza, karty ogrodnika. Czasy się zmieniają, kształcenie jest na dość niskim poziomie, trzeba sobie to jasno powiedzieć, można to sprawdzić w internecie. Matura to bzdura, bardzo łatwo to sprawdzić. Stan wiedzy młodego pokolenia w dużej części, trzeba sobie to jasno powiedzieć, jest zatrważająco niski i trzeba to zmienić. I wspólnie mamy to zmienić. Nie poprzez wymuszanie jednej strony na drugiej zmian i to tylko w jednym kierunku, tylko wspólnie jesteśmy rozsądnymi ludźmi, wykształconymi, z pewnymi zasadami. Powinniśmy wspólnie usiąść i oddzielić politykę, bo ZNP dzisiaj uprawia czystą politykę. Zresztą to oświadczenie, które wydała pani Zajbel w stosunku do mojej osoby, nie rozumiejąc, co ja mówię, no jest czystą polityką, tak, jest zaangażowana politycznie. No ja oczywiście nie bronię tego, tylko jeżeli ktoś politycznie działa, niech tego nie ukrywa pod płaszczem związku.
Póki co formuła, idea, formuła zaproponowana przez premiera Okrągłego Stołu no nie spotkała się z aprobatą stron strajkujących i organizacji w ogóle wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. No w pewnym sensie zostało to już zbojkotowane na starcie.
Powiem tak, są wybory w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy to się podoba rodzicom i uczniom, czy nie. Ja uważam, że to się nie podoba, że za daleko ludzie z ZNP się posunęli. Dają się wykorzystywać jednej opcji politycznej. Nie chcą merytorycznie rozmawiać. Mam nadzieję, że zmienią zdanie.
Zmienimy temat. Oczekuje pan z niecierpliwością na nowy, zaktualizowany plan rozwoju miasta i wydatkowania pieniędzy na inwestycje. Ten taki opasły dokument, który poznaliśmy kilka lat temu.
Tak, ponieważ była obietnica pana prezydenta, że do końca marca dostaniemy, no ale rozumiem, że pan prezydent w związku z tym, że musi kilka inwestycji usunąć, bo mam taką wiedzę, że już brakuje pieniędzy i to dość dużo. Waha się jeszcze, które inwestycje usunąć. Możliwe, że czeka jeszcze na jakieś informacje, czy jakieś środki zewnętrzne wpłyną. I ostatecznie tę decyzję pewnie podejmie. No, my jako Klub Prawo i Sprawiedliwość mamy swoje priorytety. Priorytetem jest przede wszystkim hala sportowa. Chcielibyśmy, żeby powstała. Staraliśmy się o pieniądze. Część tych pieniędzy, jak Państwo wiecie, zdobyliśmy. 15 milionów jest zagwarantowane. Walczymy o kolejne, ale mimo tego uważam, że to są tak duże środki, że pan prezydent czy Rada Miasta z panem prezydentem powinna podjąć taką decyzję, żeby to budować, bo
ale sugeruje
jeśli
pan,
dzisiaj
że
tego nie wybudujemy,
trzeba
to
będzie
nie
zrezygnować
wybudujemy.
Albo odsunąć w czasie realizację jakiejś części inwestycji?
Tak. Nie chcę dzisiaj głośno o tym mówić, bo to nie są jeszcze fakty, ponieważ ten plan jest dalej weryfikowany. No ale docierają pewne informacje, że nie jesteśmy w stanie się zmieścić mimo tego kredytu, który na bardzo dobrych warunkach miasto wzięło, 200 milionów. Mimo tego nie jesteśmy się w stanie zmieścić w ramach finansowych, ponieważ ceny tak galopują do góry w sensie wykonawców, ponieważ fizycznie ich po prostu brakuje. Ja sam jako dyrektor KOWR-u prowadzę inwestycje przy ulicy Myśliborskiej, może Państwo zauważyli. Remontujemy tam starą stołówkę wojskową, ostatni budynek w tym kompleksie. No i też czuję te wszystkie problemy, jakie są z tym, żeby taką inwestycję zakończyć.
Może na przykład nowa linia tramwajowa na Górczyn może czekać, a nie, może, nie mogą czekać te inwestycje, które mają terminowe dofinansowanie zewnętrzne.
No prezydent obiecał, że jeżeli już przyjmie jakieś koncepcje, to tę koncepcję przedstawi na Radzie Miasta i będzie chciał, żeby Rada Miasta przychyliła się do jego koncepcji, czyli zmiany tego wieloletniego planu inwestycyjnego. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, bo taka dyskusja jest potrzebna, żebyśmy rzeczywiście razem jako Rada Miasta, jako władza wykonawcza, pan prezydent podjęli decyzję, w którym kierunku będziemy szli w sensie rozwoju miasta.
Ale zgodzi się pan, że w Gorzowie panuje teraz w inwestycjach no, dość nerwowa atmosfera, bo jest tak, sporo do zrobienia, do nadgonienia w zasadzie. Usługi budowlane podrożały. Wykonawcy robót no nie zawsze są wyłaniani w pierwszym, drugim, nawet trzecim przetargu.
A jeśli są, to po cenach tak strasznych.
Presja społeczna jest presja czasu bardzo duża. No, sytuacja jest nerwowa.
No, kraj się rozwija, tak? Tak jak nam wcześniej mówiono za koalicji poprzedniej, że w Polsce trudno coś zmienić, że bezrobocie, że górnictwo w deficycie. To pokazujemy, że można inaczej, że można tak zarządzać, że mimo dużych programów społecznych pieniądze w budżecie są i ten dług, jeśli jest, to jest minimalny. Więc jesteśmy w trakcie intensywnego rozwoju państwa polskiego. No i niestety te bolączki musimy przeżyć. No ja się cieszę, że są inwestycje. Przecież ostatnio szlak koło Kłodawki, tak? Bardzo piękna inwestycja. Jak ktoś jeszcze nie był, zapraszam. Bodajże 13 milionów, jak dobrze pamiętam, kosztowała ta inwestycja, ale myślę, że warto było, bo Gorzów, co tu nie mówić, jest coraz ładniejszy i trzeba to obiektywnie przyznać.
Dziękuję. Sebastian Pieńkowski, szef Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta był naszym porannym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.